samą, która zaatakowała Geoffreya nieopodal rozstaju w dróg. Nie zważając na wilki, Sir Dermot zabrał świeże konie oraz więcej ludzi i następnego ranka ponownie wyruszył na poszukiwania Bryndena Taliego. Po południu tego samego dnia lordowie Tridentu przyszli do Jaime'ego z prośbą o pozwolenie na powrót do swych włości. Zgodził się. Gdy wyszli, lord Caryl Vance został jeszcze na chwilę. Lordzie Jaime, musisz pojechać do Raventree, powiedział. Dopóki pod jego bramami stoi Jonos, Tytos nigdy się nie podda. Ale wiem, że przed tobą ugnie kolan. Jaime podziękował mu za radę. Po lordach do rzecza wyjechał silny dzik. Pragnął wrócić do Darry, tak jak obiecał, żeby walczyć z banitami. Przemierzyliśmy połowę cholernego królestwa i właściwie po co? Po to, żebyś mógł nastraszyć Edmure'a Talliego tak, że aż się zlał w portki? Z tego nie będzie pieśni. Potrzebna mi walka. Chcę dorwać Ogara, Jaime. Jego albo tego lorda z pogranicza. Głowa Ogara należy do ciebie, jeśli zdołasz mu ją ściąć, odparł Jaime. Ale Beryka Dondariona trzeba pojmać żywcem i odstawić do królewskiej przystani. 1000 ludzi musi ujrzeć jego śmierć, bo inaczej znowu ożyje. Silny dzik nie był z tego zadowolony, ale w końcu się zgodził. Następnego dnia wyjechał w towarzystwie Giermka i grupy zbrojnych, a także bezbrodego Johna Betleya, który doszedł do wniosku, że polowanie na banitów jest lepsze od powrotu do słynącej ze szpetoty żony. Ponoć miała ona brodę, której brakowało jej mężowi. Jaime musiał jeszcze rozstrzygnąć sprawę garnizonu. Wszyscy żołnierze jak jeden mąż przysięgli, że nic nie wiedzą o planach Sir Bryndena. Kłamią, upierał się Emmon Frey, lecz Jaime w to nie wierzył. Jeśli nikomu nie zwierzył się ze swych planów, nikt nie będzie mógł go zdradzić, zauważył. Lady Genna zasugerowała, żeby poddać kilku żołnierzy torturom, ale Jaime odmówił. Dałem Edmure'owi słowo, że jeśli się podda, jego ludzie będą mogli odejść bez szkody. To było bardzo rycerskie, stwierdziła jego ciotka. Ale w tej chwili potrzebujemy siły, nie rycerskości. Zapytaj Edmure'a, jak bardzo jestem rycerski, pomyślał Jaime. Zapytaj go o trebusz. Z jakiegoś powodu nie sądził, by spisujący kroniki maesterzy mieli go pomylić z księciem Emonem Smoczym Rycerzem. Mimo to czuł się dziwnie usatysfakcjonowany. Wojna była już właściwie wygrana. Smocza skała padła i nie wątpił, że koniec burzy wkrótce spotka ten sam los. Stannis mógł sobie zostać na murze. Ludzie z północy będą mieli dla niego równie mało miłości, co lordowie burzy. Jeśli nie wykończy go Roose Bolton, zrobi to zima. On zaś wykonał zadanie w Riverrun, nie stając do walki przeciwko Starkom ani Tallim. Gdy już pojmie Blackfisha, będzie mógł wrócić do królewskiej przystani. Moje miejsce jest u boku króla, u boku mego syna. Czy Tommen powinien się o tym dowiedzieć? Prawda mogłaby go kosztować tron. Wolisz mieć ojca czy fotel, chłopcze? Jaime chciałby poznać odpowiedź na to pytanie. Lubi stemplować papiery swoją pieczęcią. Chłopiec mógłby mu zresztą nie uwierzyć. Cersei powiedziałaby mu, że to nieprawda. Moja słodka siostra kłamczucha. Będzie musiał znaleźć jakiś sposób, by uwolnić tą Menna z jej szponów, zanim zrobi z chłopca kolejnego Geoffreya. A skoro już o tym mowa, powinien też znaleźć mu nową, małą radę. Jeśli uda się odsunąć Cersei, być może Sir Kevan zgodzi się zostać namiestnikiem. A jeśli nie, no cóż, w 7 królestwach nie brakowało zdolnych ludzi. Dobrym kandydatem byłby Forley Prester albo Roland Craighall. A jeśli będzie potrzebny ktoś, kto nie pochodzi z zachodu, żeby ułagodzić Tyrellów, zawsze był jeszcze Matys Rohan, albo nawet Peter Baelish. Littlefinger był bystry i sympatyczny, a do tego zbyt nisko urodzony, by mógł stać się zagrożeniem dla wielkich lordów. Nie miał też własnych wojsk. Idealny namiestnik. Żołnierze Tallich opuścili zamek następnego ranka, zostawiając broń i zbroje. Każdemu z nich pozwolono zabrać prowiant na 3 dni i ubranie, które miał na sobie. Wszyscy złożyli też uroczystą przysięgę, że nigdy nie wyruszą w pole przeciwko lordowi Emmonowi albo rodowi Lannisterów. Jeśli będziesz miał szczęście, może 1 na 10 jej dotrzyma, stwierdziła Lady Genna. Znakomicie. Wolę walczyć z 9 niż z 10. Ten 10 mógłby się okazać tym, który mnie zabije. Pozostałych 9 zrobi to równie szybko. Lepsze to, niż umrzeć w łożu albo zginąć w wychodku. Dwaj mężczyźni nie chcieli odejść z pozostałymi. Sir Desmond Grell, stary dowódca zbrojnych Lorda Hostera, wolał przywdziać czerń, podobnie jak sir Robin Rygar, kapitan straży Riveran. Ten zamek był moim domem od 40 lat, stwierdził Grell. Mówisz, że mogę odejść swobodnie, ale dokąd miałbym się udać? Jestem już za stary i zbyt tęgi, żeby zostać wędrownym rycerzem, a na murze zawsze potrzebują ludzi. Jak sobie życzycie? Odparł James, choć było to dla niego cholernym utrudnieniem. Pozwolił im zatrzymać broń i zbroję oraz wyznaczył 12 ludzi Gregora Clegane'a na eskortę, rozkazując odprowadzić jeńców do stawu dziewic. Na ich dowódcę wyznaczył Rafforda, tego, którego zwali Słodyczkiem. Dopilnuj, żeby dotarli do stawu dziewic bez szkody, powiedział, bo w przeciwnym razie to, co sir Gregor zrobił kozłowi, wyda się niewinnym żarcikiem w porównaniu z tym, co ja uczynię tobie. Mijały kolejne dni. Lord Emmon zwołał na dziedziniec wszystkich mieszkańców Riveran, zarówno ludzi Lorda Edmure'a, jak i własnych, i przez prawie 3 godziny ględził o tym, czego od nich oczekuje jako ich nowy lord i pan. Od czasu do czasu wymachiwał swym dokumentem. Chłopcy stajenni, dziewki służebne i kowale słuchali go, milcząc posępnie, a na wszystkich siąpił lekki deszczyk. Przemowy słuchał również minstrel, ten, którego James zabrał sir Raymondowi Freyowi. Spotkał go stojącego w otwartych drzwiach, gdzie było sucho. Jego lordowska mość powinien był zostać minstrelem, stwierdził mężczyzna. Ta przemowa jest dłuższa niż ballada z pogranicza, a on chyba nie wziął nawet przerwy na oddech. James nie mógł powstrzymać śmiechu. Lord Emmon nie musi oddychać, dopóki może żuć. Zamierzasz ułożyć o tym pieśń? Komiczną. Będzie się nazywała Mowa do ryb. Tylko nie śpiewaj jej nigdzie, gdzie może cię usłyszeć moja ciotka. James nigdy dotąd nie zwracał na minstrela zbytniej uwagi. Był to niski człowieczek, odziany w obszarpane zielone portki i wystrzępioną bluzę. Również zieloną, ale trochę jaśniejszą. Dziury w niej załatano kawałkami brązowej skóry. Nos miał długi i ostry, uśmiechał się szeroko, a rzadkie brązowe włosy opadały mu na kołnierz, skołtunione i niemyte. Ma jak nic 50, pomyślał James. To wędrowny harfiarz, ciężko doświadczony przez życie. Czy nie byłeś z sir Raymanem, kiedy cię spotkałem? Zapytał. Tylko od 2 tygodni. Myślałem, że odjedziesz z Freyami. Ten tam też jest Freyem, odparł minstrel, wskazując głową na lorda Emmona. Dobrze byłoby spędzić zimę w takim miłym, ciepłym zamku. Ład Białozęby odjechał z sir Forleyem, więc pomyślałem sobie, że może uda mi się zdobyć jego miejsce. Co prawda, Ład ma wysoki, słodki głos, któremu tacy jak ja nigdy nie dorównają, ale za to ja znam 2 razy więcej sprośnych piosenek, z przeproszeniem waszej lordowskiej mości. Powinieneś świetnie się dogadać z moją ciotką, stwierdził James. Jeśli chcesz tu przezimować, musisz się postarać, żeby twoja muzyka przypadła do gustu Lady Genie. Ona jest tu najważniejsza, a nie ty? Moje miejsce jest u boku króla. Nie zabawię tu długo. Słyszę to z wielkim żalem, panie. Znam lepsze pieśni niż Deszcze Castamer. Mógłbym ci zagrać, najróżniejsze rzeczy. Innym razem, odparł James. Jak się nazywasz? Tom z 7 strumieni, za pozwoleniem. Minstrel włożył kapelusz. Ale najczęściej zwał mnie Tomem 7. Śpiewaj słodko, Tomie 7. Nocą śniło mu się, że znowu znalazł się w wielkim septcie Baelora i pełni straż przy zwłokach ojca. W septcie było ciemno i cicho. Nagle z cieni wynurzyła się jakaś kobieta, która podeszła powoli do Mar. Siostro? Przywitał ją. Ale to nie była Cersei. Kobieta była milczącą siostrą spowitą w szary strój. Kaptur i zasłona ukrywały jej twarz, widział jednak odbicia świec w zielonych sadzawkach jej oczu. Siostro, potrzebujesz czegoś ode mnie? Zapytał. Jego ostatnie słowa poniosły się echem po septie. Emnie. Nie jestem twoją siostrą, Jane. Uniosła delikatną białą dłoń i zdjęła kaptur z głowy. Czy już mnie zapomniałeś? Jak mogłem zapomnieć kogoś, kogo nigdy nie znałem? Te słowa uwięzły mu w gardle. Znał ją, ale minęło już tak wiele czasu. A czy pana ojca też zapomniałeś? Zastanawiam się, czy w ogóle go kiedykolwiek znałeś. Miała zielone oczy, a jej włosy wyglądały jak złote nici. Nie potrafił określić jej wieku. Może mieć 15 lat, pomyślał, albo 50. Weszła na stopnie i stanęła obok Mar. Nigdy nie potrafił znieść, gdy ludzie się z niego śmiali. Tego właśnie nienawidził najbardziej. Kim jesteś? Musiał to usłyszeć z jej ust. Pytanie brzmi, kim ty jesteś? To sen. Czyżby? Uśmiechnęła się ze smutkiem. Policz swoje ręce, dziecko. Jedna. Miał tylko jedną rękę, mocno zaciśniętą na rękojeści miecza. W snach zawsze mam dwie ręce. Uniósł prawą rękę i bez zrozumienia wpatrzył się w brzydki kikut. Wszyscy śnimy o tym, czego nie możemy mieć. Tywin marzył o tym, że jego syn zostanie wielkim rycerzem, a córka królową. O tym, że będą tak silni, odważni i piękni, iż nikt nigdy nie odważy się z nich śmiać. Jestem rycerzem, stwierdził Jaime, a Cersei jest królową. Po jej policzku spłynęła łza. Kobieta uniosła kaptur i odwróciła się do niego plecami. Jaime ją zawołał, ale już się oddalała. Szelest jej ocierającej się o posadzkę spódnicy brzmiał jak kołysanka. Nie opuszczaj mnie, pragnął zawołać, ale oczywiście opuściła ich już dawno. Obudził się w mroku, drżąc z zimna. W komnacie panował lodowaty chłód. Jaime kikutem zrzucił koce. Ogień na kominku wygasł, a wiatr otworzył szeroko okno. Wstał i ruszył przez ciemny pokój, by zamknąć okiennicę, ale gdy dotarł do okna, poczuł pod bosą stopą coś mokrego. Wzdrygnął się zaskoczony. W pierwszej chwili pomyślał, że to krew, ale krew nie mogłaby być taka zimna. To był śnieg wpadający przez okno. Zamiast zamknąć okiennicę, Jaime otworzył je szeroko. Dziedziniec na dole pokrywała cienka warstewka bieli, która z każdą chwilą stawała się coraz grubsza. Na blankach pojawiły się białe czepce. Płatki śniegu opadały bezgłośnie. Kilka z nich wpadło przez okno, by stopnieć na jego twarzy. Jaime czuł własny oddech. Śnieg w dorzeczu. Jeśli padał tutaj, równie dobrze mógł padać w Lannisporcie i w Królewskiej Przystani. Zima maszeruje na południe, a połowa spichrzów jest pusta. Niezebrane plony na polach były stracone. To przeraziło go bardziej niż wszyscy wrogowie, jakich spotykał na polu bitwy. Nie będzie już więcej siewów. Koniec z nadziejami na ostatnie żniwa. Zadał sobie pytanie, jak jego ojciec nakarmi królestwo, lecz nagle przypomniał sobie, że Tywin Lannister nie żyje. Gdy nadszedł ranek, śnieg sięgał już kostek. W Bożym Gaju, gdzie między drzewami zgromadziły się zaspy, był jeszcze głębszy. Giermkowie, chłopcy stajenni i szlachetnie urodzeni paziowie znowu zamienili się w dzieci pod wpływem tego zimnego, białego zaklęcia i obrzucali się śnieżkami na dziedzińcach i na murach. Jaime słyszał ich śmiechy. Były czasy, całkiem niedawne, gdy sam lepił w najlepsze śnieżki i rzucał nimi w Tyriona albo wsuwał je od tyłu pod suknię Cersei. Ale żeby ulepić porządną śnieżkę, potrzeba dwóch rąk. Ktoś zapukał do drzwi. Zobacz, kto to, Peg. Okazało się, że to stary maester Riveran. W pomarszczonej dłoni ściskał list. Twarz Wymana była biała jak świeżo spadły śnieg. Wiem, przywitał go Jaime. Z Cytadeli przyleciał biały kruk. Nadeszła zima. Nie, panie. To był ptak z Królewskiej Przystani. Pozwoliłem sobie... Nie wiedziałem. Podał mu list. Jaime przeczytał go, siedząc na ławeczce w oknie wykuszowym, skąpany w świetle zimnego, białego poranka. Słowa Kyberna były zwięzłe i rzeczowe, słowa Cersei szalone i rozgorączkowane. Przybywaj natychmiast, pomóż mi, ratuj mnie. Potrzebuję cię bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, przybywaj natychmiast. Wyman czekał w drzwiach. James zdał sobie sprawę, że Peck również mu się przygląda. Chcesz wysłać odpowiedź, panie? Zapytał maester po długiej chwili milczenia. Na liście wylądował płatek śniegu. Kiedy się stopił, inkaust zaczął się rozmazywać. James zwinął papier tak ciasno, jak tylko mógł to zrobić i podał go Peckowi. Nie, odparł. Wrzuć to do ognia.